Piotr Bacia, przygotowując się do tych rekolekcji, całkiem niedawno uświadomiłem sobie, że przecież mam z tym Bożym Słowem jechać do parafii Jana Chrzciciela i to jeszcze w Adwencie. Nie wiem, czy to jest dla was jakieś takie orzeźwiające myślenie, ale chciałem wam przypomnieć patrona parafii. Jesteście jakoś szczególnie adwentowi, oczekujący. Nie wiem, czy też tak radykalni, tak kategoryczni jak wasz patron. Ale tego chyba chcemy w Kościele. Mocnych fundamentów, niepokruszonej chrystusowej nauki, dynamicznej moralności. Tyle łaski Bożej, ile tylko Pan Bóg chce nam dać, bo to od nas zależy, ile jej zaczerpniemy, na ile te nasze duchowe naczynia opróżnimy, żeby przyjąć Jego dary. Jeszcze, siostry bracia, w tym adwentowym kalendarzu złapaliśmy się na tą pierwszą część adwentu, w której myślimy o powtórnym przyjściu Chrystusa, w której z jakimś większym orzeźwieniem, ale też świadomością wypowiadamy w czasie każdej mszy świętej słowa: oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Chrystus powróci. Z tymi dwiema myślami chciałem, żebyśmy się zwracali dzisiaj w ten pierwszy dzień rekolekcyjnych nauk. Otworzyli się na przyjęcie tego słowa, które Pan Bóg dzisiaj daje Kościołowi, nam tutaj dzisiaj. Zachęta do radości. Zwłaszcza w dwóch pierwszych lekcjach masa wykrzykników. To są bardzo takie dające do myślenia wykrzykniki. Wyśpiewuj, ciesz się i wesel. Wiadomo, że takie słowo się mówi z przytupem, nie? Ale ten wykrzyknik jeszcze sugeruje taką rzecz, że człowieka Pan Bóg z wielką trudnością zaprasza do takiej postawy, że musi krzyknąć do nas, bo czasy są złe, bo okoliczności niesprzyjające. Siostry, spróbujmy, bo to jest ważne, wydaje mi się, nie? Przyjąć to Boże Słowo, ale zobaczyć źródło, z którego ono wypływa. To jest Słowo jak najbardziej aktualne na dzisiaj, dla nas, dla naszych rodzin, dla tych, których dzisiaj też spotkacie, którzy być może tu nie przyjdą. Jak to Słowo wprowadzić w czyn? Ono się wydaje jedno i drugie, to czytanie pierwsze z Sofoniasza i to drugie z listu do Filipian Pawłowego. Trochę takie szalone, ale to jest słowo Pana Boga. Jakie jest źródło? Sofoniasz, siostry bracia, działa w takim czasie, w takiej epoce ludu wybranego, to jest VII wiek. Przed Chrystusem, kiedy na tronie jest człowiek, który udaje religię, udaje relacje z Panem Bogiem, chlubi się tym, że może Boże prawa łamać, że może Bożymi przykazaniami gardzić. Taka jest atmosfera w całym ludzie. I Pan Bóg wtedy stawia im tam Sofoniasza jako takie ostatnie ostrzeżenie i ostatnią zachętę. Te słowa, które dzisiaj słyszymy, już najprawdopodobniej powstały na wygnaniu. Co się nie udało prorokowi? Co się nie udało Panu Bogu Wszechmogącemu? Co się nie udało? Wprawdzie był taki moment, że kiedy zmarł ten bezbożny król, to okazało się, że Sofoniasz przygotował taki moment dziejów, gdzie się następca wziął za reformę religijną, bo wiedział, że bez tego zginą. Bez tego się rozpadnie. Nie tylko dusza człowieka, ludzkie sumienia, ale rozpadnie się państwo. Jeśli można wtedy mówić o jakiejś państwowości, no, ten obręb ich ziem zamieszkały przez naród. Ludzie jednak byli zbyt rozbestwieni. W tej swojej niezgodzie na to, żeby Pan Bóg nad nimi królował. Żeby to Boże prawo było podstawą ich odniesień, relacji społecznych, traktowania innych ościennych mocarstw. Więc król następny podjął reformę religijną, ale niestety nie przekonał do siebie ludzi. Czy to, siostry bracia, nam przypomina jakieś konteksty? Bo to Słowo Boże jest aktualne i te konteksty stale się powtarzają. Nic nowego pod słońcem. Im więcej zobaczymy tutaj blasku na naszą rzeczywistość, tym lepiej dla nas. Mam nadzieję, wtedy z tym większą uwagą będziemy te Boże Słowa starali się przemyśleć, przyjąć. Więc nie udało się i zostali na postronkach poprowadzeni do Babilonu. I tam, siostry bracia, tam, kiedy oni zaczynają wątpić, że skoro tego Boga obraziliśmy, to i On się na nas obraził. Że skoro dopuścił do tego, że jesteśmy w niewoli, to może On jest za słabym Bogiem. Tam wtedy, siostry bracia, prorok jest z nimi i Pan Bóg jest z nimi. I tam padają te okrzyki z wykrzyknikami. Wyśpiewuj, podnieś radosny okrzyk, ciesz się i wesel. I nie jest to zachęta jakaś obłędna? Z czego tu się cieszyć? Jak włączycie telewizor, a nie na kanale rozrywkowym, tylko na jakimś newsowym. Jak wyjdziecie, nie wiem, do rodziny, do szwagra, a może do własnego domu ktoś wróci. Ten wykrzyknik, siostry bracia, jaki on jest ważny. Tylko dlaczego? Z jakiego powodu? Co robić? Co odkryć, żeby się móc cieszyć? Żeby móc się zdobyć na taką radość i to nie banalną. Jest tu wszystko w tym słowie. Pan Bóg oddalił swe wyroki, usunął Twego nieprzyjaciela. Pan jest pośród Ciebie, nie będziesz się bał złego, nie będziesz się bała złego. I drugi raz, Pan, Twój Bóg jest pośród Ciebie, mocarz, który zbawia. Nie zbawił Cię, jak byłeś u siebie, nie zbawił Cię, jak cieszyłaś się wolnością, tak do oblubienicy swojej, mówi Pan Bóg. To teraz, kiedy doświadczasz tych pomruków złego, tych różnych wichur nieszczęścia, może tym bliżej Ci będzie do uświadomienia sobie, co to znaczy, że Bóg jest Zbawicielem. Z czego zbawia? Od czego uwalnia? Ku czemu prowadzi? Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad Tobą, to i Ty się raduj. Tak to słowo, siostry bracia, z Księgi Sofoniasza, z tym kontekstem podprowadza nas do tej drugiej lekcji, żebyśmy się dowiedzieli, że nic nowego pod słońcem. Ta druga lekcja to jest list apostoła do Filipian i znowu wykrzykniki. I znowu, siostry bracia, radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się i wykrzyknik. I znowu, Pan jest blisko. Dlaczego Paweł tak tupie w tym tekście? Dlaczego tak podkreśla tymi wykrzyknikami? Dlatego, siostry bracia, że okoliczności znowu są, można powiedzieć, światowe, doczesne, życiowe. Paweł pisze ten list z więzienia. Jest strzeżony od kilku lat przez pretorian. Jest tak strzeżony jakby w dwie strony. Ci pretorianie są po to, żeby Pawła ktoś nie zgładził, bo nie jeden knuje przeciwko jego życiu. Nie jeden pragnie podstępnie zdradziecko. otruć go lub zabić. A z drugiej strony ci pretorianie strzegą go po to, żeby został zabity z wyroku Cezara, żeby w Rzymie poniósł śmierć. Taki był wtedy trend. Apostołów należało zabijać z wyroku władzy. No można powiedzieć, zawsze to jakiś porządek w państwie, w cesarstwie. Więc strzegą go. Teraz do kogo on pisze? Siostro Becia, do Filipian. Kościół Filipii to jest kościół bardzo gorliwy, bardzo pomocny, ale bardzo prześladowany. Ewangelia bardzo wiele w ich życiu zmieniła. Zmieniła także to, że mają nieprzyjaciół za ścianą, że Ewangelia się realizuje w ich rodzinach. I to zdanie ewangeliczne, no może nie najpiękniejsze, ale prawdziwe. Nieprzyjaciółmi człowieka będą jego domownicy. Syn stanie przeciw ojcu, matka przeciw córce, synowa przeciw teściowej. I nie o zupę chodzi, nie o poglądy polityczne, tylko o Chrystusa. Obyśmy i tak u siebie mieli. To jest bardzo trudne życzenie. Nie wiem, czy chcecie je przyjąć, żeby się spełniało to zdanie. Ale ponieważ ono się spełnia w bardzo różnych powodów, że tam zupa zasłona, że tam ktoś tak patrzy na politykę, ktoś inaczej. To już może lepiej, żeby się o Chrystusa tak iskrzyć i tak zbierać ze sobą. Ale wracamy do Filipii. Otóż się zobaczcie, ten kościół przeżył tąpnięcie. To jak to? Ten, który nas zapoznał z Chrystusem, ten, który przyniósł nam Ewangelię, sam w okowach, sam więziony, sam na śmierć zmierza, to ta droga przecież nie ma sensu. I się zobaczcie, no przychodzi słowo od Pawła, słowo od Pana Boga przez Pawła. Radujcie się zawsze. W takich okolicznościach, jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Stąd te powtórki, stąd te wykrzykniki, stąd te akcenty. I znowu, jaki jest powód tej radości? Żeby to był znak, że Paweł nie oszalał. Pan jest blisko. O nic się już nie martwcie. Trwajcie w modlitwie. W modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Bo Bóg jest w stanie napełnić wasze serca takim pokojem, który pozwoli się radować. Bo są rzeczy większe niż doświadczenia, niż prześladowania, niż przykrości. Bo naprawdę są rzeczy większe. Bo jak wierzymy, to nie chodzi o to, żebyśmy składali tylko credo, co sumę, czy co niedzielę na ołtarzu. To nie chodzi tylko, żebyśmy mieli pogląd o Chrystusie, Jezusie z Nazaretu. To chodzi, żebyśmy byli z Nim w relacji. Żeby nasza wiara była odniesieniem się do siebie osób. Żeby była faktycznie uznaniem dziecięstwa Bożego. Od naszej strony. I ojcostwa Bożego, patrząc na Boga. To nam objawił Chrystus. Nasza wiara jest czymś więcej niż składem apostolskim. Jest odniesieniem. Więc siostry bracia, tak wygląda w tą trzecią niedzielę Adwentu. Trudna, widziana przez Pana Boga, nazywana. Znowu, no, mam nadzieję, że to już nie muszę minut żadnych poświęcać na to, jak to są aktualne te słowa z listu do Filipian. Jak bardzo one się odnoszą do nas, do Polaków dzisiaj, do nas, do Krakowian tutaj. Jak Pan Bóg widzi, a zarazem nic się nie zmienia, jest blisko. I tak podchodzimy, siostry bracia, do spotkania z waszym patronem, naszym w czasie tych adwentowych ćwiczeń. Słyszeliśmy w zeszłym tygodniu, że Jan się pojawił bardzo konkretnie w historii, ale święty Łukasz pisze o tym, że to jest ponadczasowe, że to wołanie Jana nie uciszyło się razem z jego męczeńską śmiercią. Że kiedy on skończył wołać, nawróćcie się, nawracajcie się, Chrystus podjął to wołanie i wszystko się zaczęło od takiego ogólnego wezwania. Zmieńcie myślenie. Przestawcie się w myśleniu. No właśnie, uznajcie te rzeczy większe. Uznajcie te rzeczy pierwsze. Zobaczcie, że one są rzeczywiste. Że przez zasłonę wiary, że nie da się namacać. Uznajcie, że są. A dzisiaj razem z całym Kościołem, siostry Becia, przychodzimy, żeby postawić temu Janowi i usłyszeć jego odpowiedź na bardzo konkretne pytanie. No bo to takie radujcie się. Niech będzie wszystkim znana wasza wyrozumiała łagodność. Nawracajcie się. A w jakim obszarze? Czy to chodzi o to, żebyśmy tutaj po mszy świętej urządzili jeszcze 20 minut pieśni uwielbienia? Żeby się tak trochę faktycznie ucieszyć, rozradować, a potem wrócić do gotowania obiadu? No właśnie tak. Nie zrobimy tego po mszy świętej z tymi 20 minutami, bo zimno. Ale do obiadów trzeba będzie wrócić, do pracy jutro tak. I to konkretne pytanie, co mam czynić? Jak się ma wyrazić to nawrócenie? Jak się ma objawić ta radość? Ten pokój, który do tej Bożej radości mnie doprowadzi? Zwróćmy uwagę najpierw, siostry i bracia, na to pytanie od tłumów i na tą odpowiedź Janową, która mówi nam o wyobraźni, miłosierdzia, o chrześcijańskiej wrażliwości. Jan Chrzciciel nie jest ochrzczony sakramentem Chrystusowego chrztu, nie. Ale to jest Boża nauka. Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma. Znika trochę ta kategoria ludzi, którzy naprawdę nie mają, ale ciągle tacy są. U mnie na wsi, gdzie pracuję, trochę jest problem z tymi ubogimi, bo najczęściej oni się kojarzą ze słowem nierób. Jeśli 70-paroletnia kobieta sobie grządeczkę tam jakąś uprawia i przychodzi taki stary koń, który ma lat 25 i szabruje jej te rzeczy, nie wyrywa jej te marchewki, ona go łapie na gorącym uczynku, a on do niej z mordą: dzieciom biorę! No to jest skandal, nie? On faktycznie nie ma, bo słomy na krzyż nie potrafi przełożyć. Więc ta wyobraźnia, miłosierdzie, siostry bracia, ona musi dotknąć takich obszarów, że są dzisiaj tacy ludzie, tacy nasi siostry i bracia w wierze, którzy żyją naprawdę za miskę ryżu dziennie. I to nie chodzi o ryż gdzieś tam w dalekiej Azji, tylko na Bliskim Wschodzie. Że jak się zainteresować kościołami chrześcijańskimi z 2000-letnią tradycją w Iraku, w Syrii, potrafimy się dzielić. Była ostatnio zbiórka. Nie znam wyników i ostatecznej sumy, którą żeście zebrali na pomoc Kościołowi w potrzebie. Ale to ten kierunek, nie? I równocześnie rozeznawanie tego. Żeby naprawdę ten w łagiewnikach pod drzwiami Bazyliki Miłosierdzia nie zarabiał 300 zł na godzinę. Bo to naprawdę jest niemoralne. Nie wiem, czy bym mógł to powiedzieć w Bazylice Łagiewnickiej, ale tutaj wam powiem, bo tam bywacie. Żeby ten, który żebrze pod drzwiami Bazyliki Miłosierdzia, nie zarabiał 300 zł na godzinę i mógł sobie robić wolne od pracy, kiedy mu się spodoba. Wyobraźnia miłosierdzia. Pomóc temu, kto nie ma, kto naprawdę potrzebuje. Takie, siostry bracia, orzeźwiające trochę myślenie. Bo to tak najłatwiej, nie? A chrześcijanie starzy mówili, niech się spoci ten grosz, który masz dać w twojej dłoni. Przychodzą, siostry i bracia, celnicy. To jest bardzo ciekawe. Jan Chrzciciel, wasz patron, wiele o nim wiecie, tyle rekolekcji już na pewno o nim tu było wygłoszonych. Ja się ośmielę tak trochę powtórzyć pewnie. Jak to jest człowiek o szerokich horyzontach. Prekursor Chrystusa także w tym. Przychodzą do niego ludzie, którzy uchodzą za publicznych grzeszników i za kolaborantów. Pracują na rzecz okupanta. I przychodzą i pytają, co mamy czynić. Zmięcisz zawód, a rzućże tą robotę w diabły. Nie, siostry i bracia, właśnie nie. Wyobraźnia miłosierdzia, nie? Szerokie horyzonty Jana. Pozwalają mu w imieniu Pana Boga powiedzieć, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Jak przypomnijmy sobie sprawę podatku, kiedy był Chrystus stawiany w tej pokusie, nie? W tej sytuacji. Jak się zachowa? To też nam bardzo wiele daje do myślenia, ale ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj tylko tyle zapamiętali, że nie ma takich ludzi, którzy nie mogliby czegoś zmienić. Jeszcze jedna grupa dzisiaj jest przez Łukasza wymieniona. To są żołnierze. Czy to są poganie. To są poganie. Kontekst historyczny pokazuje nam, że Żydzi nie służyli w wojsku. Mieli taki przywilej w cesarstwie. A wojsko było na terenie okupowanym. Wojsko było także na usługach Heroda, tego Antypasa, który wtedy zawiaduje tą częścią kraju. Więc to byli najemnicy z innych narodów. Jak znacie dobrze ten pogląd starego Izraela, ludu wybranego, na to, że my jesteśmy narodem Bożym, a wszyscy reszta to goje. To Jan Chrzciciel się wyłamuje. Syn kapłana, arystokrata. A ma takie myślenie, że nie odwraca się do nich plecami. To poganie. To są poganie, którzy przyszli, bo on krzyczy na pustyni. Oni też jeszcze może nie rozumieją, jeszcze nie znają Boga po imieniu, jeszcze nie przyjęli objawienia, ale wiedzą, że coś nie gra, no coś nie pasuje. W takim świecie trzeba funkcjonować jakoś inaczej, nawet jak się jest pod rozkazami jakiegoś oficera. I znowu zadają pytanie, co mamy czynić? Nie używajcie siły, nie uciskajcie, nie wymuszajcie pieniędzy na lewo. Poprzestawajcie na waszym żołdzie. Może się zrobić, jest ktoś bardziej radykalny od Jana Chrzciciela, od Chrystusa i od Ewangelii i chciałby od razu rewolucji. Nie? Obalcie niewolnictwo. To przynajmniej takie najmocniejsze wołanie ze starożytności. Tym bardziej wstydliwe, siostry bracia, że niewolnictwo ma się najlepsze w XXI wieku i to w Europie. Jak ktoś ma tylko trochę ucha na tym punkcie wyczulonego, to wie dobrze, jak to jest wstyd dla tych białych kołnierzyków. Dla tej Europy, która nie chce dostrzec handlu ludźmi, sprzedawania kobiet, dzieci, dziewcząt. Nie gdzieś tam w Azji, gdzie na organy łapią i wycinają. W Europie, w dużych, potężnych, milionowych miastach europejskich. I tą dygresję, siostry bracia, wybaczcie, Jan przyjmuje ich żołnierzy i mówi, jest wiele do zmienienia, jest wiele do uporządkowania. Ale właśnie w taki konkretny sposób. Nie, że kiedyś tam, nie, że gdzieś tam. W tym powołaniu, które realizujesz. Jan im nie mówi, chodźcie ze mną na pustynię, mamy tutaj tyle miejsca, pobudujemy sobie pustelnię. Tam potem w tych wszystkich wadi, w ciągu wieków narosły groty skalne z pustelnikami, pustelnicami. I dzisiaj tam są klasztory. Ta pustynia jest usiana duchowością, ośrodkami duchowymi. Jan takich rzeczy jeszcze nie planuje. On nic takiego nie mówi. Zerwijcie ze światem. Mówi, wróćcie do świata, ale wróćcie inni. Wróćcie do swojego mieszkania, do waszych domów, do waszych zajęć, spraw. Ale wróćcie z jakimś konkretem i to w dodatku jednym. Może się nie da przestawić od razu całej wajchy. Może się nie od razu wszystko zmieni. Ale jakiś konkret. Zabierz ze sobą. I to, siostry bracia, w takim duchu, że pokój w sercu, że mi nie żal, że mi nie szkoda. Więcej. Czuję, że mi się to naprawdę przyda. Że będę w stanie się radować. Że będę się w stanie radować nie tam, że dzwoneczki zaśpiewają w tych różnych pioseneczkach już pewnie idących w galeriach. Dzyń, dzyń, dzyń i jingle bells. Nie, tylko, że to będzie taka radość, która faktycznie z serca płynie. Niech to Słowo Boże przeora nas mocą Ducha Świętego. Amen.